Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witamy bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy. W studiu Radia Maryja witamy bardzo serdecznie księdza doktora Mariusza Szmajdzińskiego, biblistę, wykładowcę Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu. Witamy serdecznie.
Witam bardzo serdecznie.
Rozpocznijmy nasze spotkanie jak zawsze wezwaniem Ducha Świętego, prosząc Go o światło dla nas, aby nasze spotkanie ze Słowem Bożym było jak najbardziej owocne. Z Księgi Rodzaju. Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia. Abraham, spojrzawszy, dostrzegł trzy ludzkie postacie naprzeciw siebie. Widząc je u wejścia do namiotu, podążył na ich spotkanie. A pokłoniwszy się im głęboko, rzekł: O Panie, jeśli jestem tego godzien, racz nie omijać swego sługi. Przyniosę trochę wody, wy zaś raczcie obmyć sobie nogi, a potem odpocznijcie pod drzewami. Pozwólcie też, że pójdę wziąć nieco jedzenia, abyście się pokrzepili, zanim pójdziecie dalej, skoro przechodzicie koło sługi waszego. A oni mu rzekli: uczyń tak, jak powiedziałeś. Abraham poszedł więc spiesznie do namiotu Sary i rzekł: prędko, zaczyń ciasto z trzech miar najczystszej mąki i zrób podpłomyki. Potem podążył do trzody i wybrawszy tłuste i piękne ciele, dał je słudze, aby ten szybko je przyrządził. Po czym, wziąwszy twaróg, mleko i przyrządzone ciele, postawił przed nimi, a gdy oni jedli, stał przed nimi pod drzewem. Zapytali go: gdzież jest żona twoja Sara? Odpowiedział im: w tym oto namiocie. Rzekł mu jeden z nich: o tej porze za rok znów wrócę do ciebie, twoja zaś żona Sara będzie miała wtedy syna.
Andrzej Rublow, rosyjski malarz ikon, namalował niezwykle piękną ikonę, która zapewniła mu wielką sławę, sławę można powiedzieć wręcz nieśmiertelną. Ta ikona jest zatytułowana Bóg w gościnie u Abrahama. Stanowi więc ona ilustrację do tego czytania, które przed chwilą wysłuchaliśmy. To czytanie będzie pierwszym czytaniem w najbliższą niedzielę. Na tej ikonie Rublowa widać trzy postaci zasiadające przy stole. Trwają one w jakimś szczególnym zamyśleniu i takim szczególnym również zapatrzeniu. Ich piękno przyciąga uwagę patrzącego i zaprasza do kontemplacji. Taka zresztą jest rola ikony. W myśli prawosławnej jest to bowiem sakrament, a więc znak, czy w tym przypadku miejsce spotkania z Bogiem. Owe zapatrzone postaci, które w przesłaniu Rublowa są trzema osobami boskimi, wpatrują się wzajemnie na siebie, tworząc w ten sposób pewien mistyczny krąg. Można powiedzieć, że wręcz tworzą oni orbitę miłości. Patrzący zaczyna podążać w kierunku ikony, aby się przyjrzeć bliżej temu, można powiedzieć, niezwykłemu zjawisku. Tej chwili przebywania Boga w ludzkiej gościnie przedstawioną ręką człowieka. Kiść winogron na stole ołtarzu, niewielki dąb przekrzywiony w stronę pałacu o otwartych bramach i oknach zaczynają przemawiać z całą wyrazistością i ukazywać piękno uczty. Nie tylko wymiar objawienia się Boga człowiekowi, ale również artyzm wykonania tego arcydzieła może sprawić, że patrzący zawoła: trwaj chwilo. Jest jednak coś, co niespodziewanie wyrywa człowieka z tego zadziwienia i zauroczenia. Kontemplacja ikony w pewnym momencie pozwala odkryć ze zdziwieniem, że nie ma gospodarza, czyli samego Abrahama, względnie jego małżonki Sary. Tajemniczy goście trwają w oczekiwaniu. W pierwszej chwili można byłoby pomyśleć, że Rublow przedstawił dokładnie ten moment, kiedy patriarcha Abraham oddalił się, aby przygotować im posiłek. To, co słyszeliśmy w tym czytaniu. Twarożek, mleczko, cielęcinka. Te wszystkie smakołyki, całość, żeby przygotować taką ucztę, wymagała pewnego czasu. Tak jak słyszeliśmy, rozmowa z Sarą, wybór cielaka ze stada, rozkazy wydane słudze i inne czynności. Jest to jednak, trzeba powiedzieć wprost, zbyt proste spojrzenie i zbyt proste rozwiązanie. Głębia tego sakramentu zaprasza do poszukania innej zgoła odpowiedzi. Można ją odkryć dopiero wtedy, gdy podejdzie się naprawdę blisko tej ikony, najbliżej jak się da. Wówczas jest widoczna jej największa tajemnica. W kręgu owych tajemniczych postaci jest pozostawione jeszcze jedno wolne, puste miejsce. Znajduje się ono na początku, jakby u wejścia na plan rozgrywającego się wydarzenia, jakby u wrót tej ikony. Wypływają z tego dwie niezwykłe prawdy. Po pierwsze, człowiek jest zaproszony, żeby nie powiedzieć wciągnięty w tę orbitę boskiej miłości. A po drugie, każdy może być, więcej, ma być Abrahamem, a więc tym, który użycza Bogu gościny w swoim domu.
z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan. Bracia, teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół. Jego sługą stałem się według zleconego mi wobec was Bożego włodarstwa. Mam wypełnić posłannictwo głoszenia Słowa Bożego. Tajemnica ta, ukryta od wieków i pokoleń, teraz została objawiona Jego świętym, którym Bóg zechciał oznajmić, jak wielkie jest bogactwo chwały tej tajemnicy pośród pogan. Jest nią Chrystus pośród was, nadzieja chwały. Jego to głosimy, upominając każdego człowieka i ucząc każdego człowieka z całą mądrością, aby każdego człowieka okazać doskonałym w Chrystusie.
W moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół. Trzeba powiedzieć, że te Pawłowe słowa to jedna z największych zagadek Pisma Świętego, całego orędzia Nowego Testamentu. Co znaczy dopełniać braki udręk Chrystusa? Dopełniać w ten sposób, by ono stanowiło dobro dla Kościoła. Patrząc wprost, czy mówiąc szczerze o tym tekście, gdyby to powiedział ktoś, zwykły człowiek, tak to nazwijmy, mógłby w pierwszym odczuciu uznać, mógłby być uznany za heretyka. A zatem ten człowiek wygłosiłby swoistą myśl, że w cierpieniach Chrystusa, czyli w cierpieniach zbawczych, czyli w konsekwencji w samym dziele zbawienia, czegoś brakuje. Trzeba czegoś teraz dopełnić. Skoro to jednak mówi święty Paweł, a więc pisarz natchniony, i skoro ten tekst stanowi część orędzia Nowego Testamentu, a zatem jest tekstem objawionym i natchnionym, to ukazuje nam szczególną prawdę. Nieodżałowanej pamięci sługa Boży Jan Paweł II tym tekstem rozpoczął swój jeden z najpiękniejszych i najbardziej autentycznych tekstów. Mianowicie list apostolski Salvificis Doloris. List o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia. List skierowany do ludzi chorych. Właśnie już sam wstęp przywołuje te Pawłowe słowa. Może posłuchajmy fragmentów. W moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół, pisze święty Paweł apostoł, odsłaniając zbawczą wartość cierpienia. Słowa te zdają się znajdować u kresu długiej drogi poprzez cierpienie wpisane w dzieje człowieka i naświetlone Słowem Bożym. Mają te słowa wartość jakby definitywnego odkrycia, któremu towarzyszy radość, i dlatego apostoł pisze: teraz raduję się w cierpieniach za was. Radość pochodzi z odkrycia sensu cierpienia, a odkrycie to, chociaż jest jak najbardziej osobistym udziałem piszącego te słowa, Pawła z Tarsu, jest równocześnie ważny dla innych. Apostoł komunikuje swoje odkrycie i cieszy się nim ze względu na wszystkich, którym to może ono dopomóc, tak jak jemu pomogło w przeniknięciu zbawczego sensu cierpienia. I w dalszej części tego listu znajduje się jeszcze jedno odniesienie do tego pawłowego tekstu ukazującego sens cierpienia. Otóż człowiek w ten sposób solidaryzuje się w wymiarze najpełniejszym z cierpieniem Jezusa Chrystusa. Ale można na ten pawłowy tekst o dopełnianiu braków cierpień, braków udręk Chrystusa dla dobra Kościoła spojrzeć też w inny sposób, w wymiarze bardziej apostolskim czy kerygmatycznym. A więc poszerza ono to spojrzenie poszerza krąg osób, które nie są bezpośrednio naznaczone cierpieniem. Otóż Chrystus jako Bóg, jako prawdziwy Bóg, ale i zarazem jako prawdziwy człowiek, wtedy gdy głosił Ewangelię o Królestwie Bożym, kiedy wzywał do nawrócenia, kiedy ukazywał prawdę o Bogu swoim Ojcu i o życiu wiecznym, doznawał odrzucenia przez ludzi. Mamy wiele tekstów, wiele przykładów w Ewangeliach, kiedy po prostu tłumy z jednej strony jedni słuchają, ale są tacy, którzy tę nauką wzgardzili. To odrzucenie zbawczego orędzia, patrząc od strony ludzkiej, wiązało się bez wątpienia z cierpieniem Jezusa z Nazaretu, Jezusa jako osoby, jako człowieka. Poprzez odrzucenie zbawczego orędzia Ewangelia Chrystusowa nie dotarła do wszystkich. Chrystus polecił swoim apostołom, by po jego powrocie do domu Boga Ojca wyszli na cały świat i głosili jego naukę, jego Ewangelię. I teraz ten apostolski krąg, ci, którzy wychodzą i głoszą Słowo Boże, tak jak pierwsi apostołowie, Piotr, Jan czy Paweł, czy też dzisiejsi apostołowie, ci, którzy przemawiają w imię Chrystusa, którzy ukazują blask Ewangelii, dopełniają właśnie rozprzestrzenienia się tego, co stanowiło na początku brak. A więc dzięki nim Ewangelia rozszerza się na cały świat. W tym wymiarze wielką posługę pełnią także środki społecznego przekazu, jak najbardziej rozgłośnie katolickie. A więc i właśnie ci, którzy tworzą takie wspólnoty, którzy uczestniczą w przekazywaniu tego orędzia, stają się, tak jak Paweł, twórcami zbawczego orędzia i dopełniają, można powiedzieć wprost, braki udręk Chrystusa dla dobra całego Kościoła, dla nas wszystkich. Dobrze wiemy, dobrze to widzimy, jak bardzo często właśnie głoszenie Chrystusa wiąże się z udręką, z cierpieniami. Być może w naszej ojczyźnie nie jest jeszcze to aż tak namacalne, aczkolwiek zdarzają się pewne wyraźne głosy sprzeciwu, ale chociażby sytuacja chrześcijan w Pakistanie czy w innych miejscach, w krajach, w których dominuje inna religia niż chrześcijaństwo, to owi chrześcijanie spotykają się z realnym cierpieniem. I oni już w sposób szczególny, zarówno w tym wymiarze kerygmatycznym, apostolskim, jak i przez fizyczne cierpienia, prawdziwie dopełniają owych cierpień, udręk Chrystusa. Jaka jest dla nas nadzieja? Nadzieją jest Chrystus w tym przypadku. Dla każdego cierpiącego, dla każdego człowieka. I o tym Paweł Apostoł w tym czytaniu, które słyszeliśmy, a które usłyszymy jeszcze raz w najbliższą niedzielę, jako drugie czytanie, te słowa będą bardzo wyraźnie brzmiały, że Chrystus jest pośród nas. Jest nadzieją chwały. A więc czegoś, co jest całkowicie przeciwne udrękom, przeciwne cierpieniom, jakimś niedostatkom. Bo chwała wiąże się ze zwycięstwem, z jakimś obdarowaniem. Cierpienie z kolei wiąże się z sytuacją zupełnie odwrotną. przede wszystkim z brakiem, na przykład zdrowia, z brakiem drugiej osoby, z brakiem jakiegoś zadowolenia. A więc ten, który przychodzi do nas, Chrystus, przynosi nam całkowite wypełnienie. Ale tak jak Rublow zachęcał, by wejść w mistyczny krąg w owych postaci, tak Paweł Apostoł z kolei zachęca, byśmy w sposób już czynny, nie tylko przez kontemplację, ale poprzez nasze apostolskie zaangażowanie dopełniali braków, udręk Chrystusa dla dobra całego Kościoła.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus przyszedł do pewnej wsi. Tam niejaka niewiasta imieniem Marta przyjęła go do swego domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła: Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało, albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona.
Ewangelia na niedzielę, jak także to pierwsze czytanie, które już słyszeliśmy, ukazuje nam sytuację wyjątkową. Bóg przychodzi w gościnę do człowieka. I trzeba powiedzieć, że jest to swoiste nowum w myśli religijnej. Najczęściej to człowiek poszukiwał sakralnego miejsca, gdzie zamieszkują bogowie i jednocześnie marzył albo nawet podejmował próby, aby tam się znaleźć. Czasami to się udawało, jak przykładowo mitycznemu Syzyfowi, który był zapraszany przez bogów na Olimp. Częściej jednak lęk przed naruszeniem spoczynku bogów i świętości ich miejsca powodował przeraźliwy strach, uniemożliwiający nawet zamiar zbliżania się w taki obszar, jak na przykład w Piątej Górze, książce Pabla Coelho. Pismo Święte, Biblia, pod tym względem dokonuje, można powiedzieć, przewrotu kopernikańskiego. Owszem, zdarzają się żarliwe pytania, jak w psalmie, który usłyszymy w niedzielę między czytaniami: kto zamieszka na Twej górze świętej, albo na innym miejscu, również w księdze psalmów: kto wstąpi na górę Pana, kto stanie w Jego świętym miejscu. Jednak nie brak i takich tekstów, które ukazują Boga goszczącego się u człowieka. W Starym Testamencie najpiękniejszym przykładem jest właśnie owo czytanie, które słyszeliśmy na początku dzisiejszej audycji, naszego dzisiejszego biblijnego spotkania ze Słowem Bożym. W Ewangeliach natomiast pod tym względem wyróżnia się święty Łukasz. Podaje on najwięcej opisów uczt względnie posiłków, które Pan Jezus spożył, przebywając w gościnie. Wytłumaczenie jest stosunkowo proste. Łukasz znaczną część swojej Ewangelii poświęca podróży Jezusa do Jerozolimy. Zbawiciel jest zatem ukazany jako, można powiedzieć, boski wędrowiec. Dlatego, aby nie zasłabł w drodze, korzysta z ludzkiej gościny, a czasami nawet wręcz jej poszukuje. Ewangelista Jan jeszcze dobitniej wyrazi tę prawdę w chrystusowych słowach: przyjdziemy do Niego, to znaczy Ojciec i On, Syn Boży, i uczynimy u Niego mieszkanie. Można więc powiedzieć, że Biblia objawiła Boże pragnienie przebywania u człowieka i ucztowania z Nim. Gościna domaga się odpowiedniej postawy gospodarza miejsca. Do zwyczaju weszło przekonanie, że im ważniejszy gość, tym musi być okazalsze przyjęcie. Jest więcej starań, więcej zachodu, troski, aby wszystko dobrze wypadło. Taką właśnie postawę widzimy zarówno u Marty w Ewangelii, jak i u Abrahama. Dokładają oni wysiłku, aby przyjęcie było bardzo obfite. Łączy ich pośpiech, a nawet niepokój podczas przygotowania posiłku. Wracając jeszcze raz do właśnie tego pierwszego czytania, Abraham, jak czytamy dokładnie w tekście hebrajskim, biega. Ten czasownik ruc, biegać, pojawia się dwukrotnie w tym czytaniu. Biega, działa pośpiesznie, nakazuje także pośpiech innym. To słowo pośpiech z kolei jest użyte trzykrotnie, a więc mamy tutaj jakąś taką atmosferę zabiegania, jakiegoś takiego szybkiego działania, aby jak najszybciej przygotować ten posiłek. On sam, Abraham, jest w pełni zaangażowany i angażuje do tej posługi innych, żonę służącego. Podobnie czyni Marta. Jej posługa została określona greckim czasownikiem perispao. W Nowym Testamencie występuje on tylko jeden raz i zwykło go się rozumieć jako, tak jak mamy przetłumaczone, krzątać się, uwijać się. Nieco inne znaczenie podpowiada jednak grecki przekład Starego Testamentu. Otóż użyty w tej, ten czasownik użyty w Księdze Kohelata znaczy trudzić się, i to w bardzo ciężkim znaczeniu. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to już nie będziemy tutaj czytać tych tekstów, ale to tylko podam odnośniki biblijne. Księga Kohelata, pierwszy rozdział, werset 13 oraz trzeci rozdział, werset 10. Podobne znaczenie, podobne użycie tego czasownika jest także w księdze Syracha. Być znękanym troskami. Księga Syracha, 41 rozdział, werset 2. Te filologiczne spostrzeżenia, one nie są bez znaczenia i pozwalają nam zwrócić uwagę na pewien znamienny szczegół. Otóż Abrahamowa gonitwa, aby na czas oporządzić cielaczka, albo zaniepokojenie Marty, aby posiłek był smacznie i pięknie podany, narzucają pytanie o to, co przynosi Bóg, co przynosi Chrystus ze swoją gościną. Troski, zabieganie, niepokój, pośpiech? Bynajmniej. To mogą wywołać w nas inni ludzie, których uważamy przykładowo za ważniejszych od siebie, bo mają wyższą pozycję i dzięki takiej właśnie naszej obfitej gościnie możemy coś zyskać. I oni przychodzą do nas w gościnę nie po to, aby nas odwiedzić, porozmawiać z nami, spotkać się, ale jedynie po to, aby się najeść. Boża gościna jest zupełnie inna. Świadczy o tym przede wszystkim Jezusowa odpowiedź na zarzut Marty. Troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba zaś jednego. Co jest owym jednym, tą dobrą częścią wybraną przez Marię? Bóg przychodzi rzeczywiście do nas. Przychodzi, można powiedzieć, językiem niedzielnych czytań, w gościnę. Ale przychodzi zawsze z miłością. To nie my Go obdarowujemy naszą ucztą, naszym przyjęciem. To On nas obdarowuje. Przynosi nam dobrą nowinę i udziela dobra, którego częstokroć nie umiemy sobie sami wyobrazić. Jedynie czego oczekuje, to naszego otwarcia się na Niego. Tak jest właśnie w przypadku Abrahama, wracając po raz wtóry do tego czytania. Tam słyszeliśmy słowa: o tej porze za rok znów wrócę do ciebie. Twoja zaś żona, Sara, czyli kobieta bardzo stara, będzie miała wtedy syna, pierwszego syna, pierworodnego. I to jest właśnie najlepsza nowina, jaką owi ludzie mogli usłyszeć, owi małżonkowie staruszkowie. Oczywiście ta obietnica się spełniła. Abraham i Sara doczekali się upragnionego syna. To pokazuje, że przychodzący do nas w gościnę Bóg chce zaradzić naszym niedostatkom, naszej biedzie, usunąć troski z naszego życia, a nie jeszcze ich przysparzać. Sprawić, aby nasze życie nie było ciągłą gonitwą, pośpiechem, niepokojem. Przychodzący do nas realnie, jak niegdyś do Abrahama i Sary, Marty i Marii, Chrystus Eucharystyczny wnosi do naszego serca miłość, pokój, dobro, radość. Dobro, którego nawet przy największych staraniach nie zdołamy zdobyć ani zapewnić innym. Ten, który umiłował nas do końca, przynosi nam miłość, która pozwala nam trwać w Bogu.
Zapraszamy jak zawsze do rozmowy na temat Słowa Bożego, dzielenie się swoimi spostrzeżeniami, a może pytaniami także do naszego gościa. Przypomnę, naszym gościem jest dziś ksiądz dr Mariusz Szmajdziński, biblista z Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu. Numery telefonów do studia 655 23 55 dla północy Polski, 655 23 56 dla południa kraju, dla zagranicy 655 23 33 oraz 655 23 66 kierunkowy 56. Zapraszamy.
O jedno tylko proszę, tego szukam, jednego tylko pragnę, tego poszukuję, bym zamieszkać mógł na wieki w Twoim domu, gdy na ziemi dla mnie wszystko skończy się. O jedno tylko proszę, tego szukam, jednego tylko pragnę, tego poszukuję. Niech oblicze Twoje we mnie zajaśnieje, zwiastowania powiew niech wypełni.
Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze, dzielica.
Teraz i zawsze.
Tomasz z Wołomina.
Witamy, panie
Tomaszu. Ja mam pytanie. Dziękuję za katechezę, wspaniała w ogóle. Mam pytanie, czy to przyszedł w ogóle Bóg w osobie ludzkiej z aniołami? Bo to właśnie z tego nie zrozumiałam do końca. Jeśli można prosić o wytłumaczenie tylko, to bardzo proszę i szczęść Boże, pozdrawiam.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Tak, ja starannie omijałem wyjaśnienie tego fragmentu pod tym względem. Tutaj pytanie pana Tomasza jest jak najbardziej właściwe. Nic nie umknęło uwadze. Rzeczywiście, 18 rozdział Księgi Rodzaju stanowi też szczególną zagadkę dla biblistów. Otóż zjawiają się trzy tajemnicze postaci. Tekst biblijny wyraźnie mówi, że w najgorętszej porze dnia. Abraham udziela im gościny. To jest bardzo zgodne ze zwyczajem semickim. Kim oni są? Najstarsze interpretacje sięgające już ojców Kościoła, czyli tych wczesnochrześcijańskich pisarzy z początków chrześcijaństwa, widzieli w tym zapowiedź Trójcy Świętej, prawda? Trzy osoby, a zatem skoro jest, wierzymy Boga w trzech osobach, to właśnie już Stary Testament tę prawdę ukazuje. I tak właśnie też zinterpretował to na swojej ikonie Rublow, wymalowując te postacie jako i interpretując te postacie jako postacie boskie. No, trzeba jednak powiedzieć, że idea Boga w trzech postaciach dla myśli Starego Testamentu jest absolutnie obca. I tutaj oczywiście natchnienia biblijnego nie możemy podważyć, czy przynajmniej nie możemy podważyć takiej interpretacji, ale jednak cały kontekst i logika autorów Starego Testamentu pozwala poszukiwać jeszcze innych interpretacji. Przyjmując, że ukazał się Bóg w takim razie pod dwoma pozostałymi postaciami, należałoby widzieć towarzyszących mu aniołów. Z tym, że byłby to tekst, mówiąc najdelikatniej, dziwnie odosobniony, zupełnie nietypowy dla objawień Boga w Starym Testamencie. Jeżeli Bóg objawia się, to objawia się sam w pełen majestatu. Natomiast jeżeli rzeczywiście mu towarzyszą aniołowie, to jest cały zastęp aniołów. Mamy takie bardzo częste wyrażenie, taki częsty tytuł w Starym Testamencie odnoszący się do Boga: Bóg, Pan zastępów, prawda? Jakby Pan wojska niebiańskiego. Jeżeli zatem nie bezpośrednio ukazał się Bóg, to w takim razie we wszystkich tych trzech postaciach należałoby w takim razie widzieć aniołów. I wydaje mi się, że właśnie to jest chyba najwłaściwsze, najbardziej trafne spojrzenie. Bóg w Starym Testamencie posługuje się aniołami. I tutaj znowuż warto odwołać się do tekstów czy do wyrażeń słów hebrajskich. Właśnie my mówimy anioł, prawda? To słowo anioł, nasze polskie anioł, pochodzi z greckiego angelos. A angelos to także, owszem, anioł, ale posłaniec, poseł. Tak samo również w języku hebrajskim. Malak to anioł, ale również posłaniec, nawet taki zwykły emisariusz królewski, który przynosi dekret i odczytuje poddanym, którzy mieszkają gdzieś daleko od pałacu królewskiego. I prawdopodobnie tutaj właśnie Bóg posyła z tą dobrą nowiną, tak już używając terminologii Nowego Testamentu, aniołów, posłańców, którzy najpierw poszukują gościny, a więc przyjęcia przez człowieka, który pragnie być obdarzonym dobrem, i to dobro pozostawiają. To patrząc na wierzenia, na mitologię pochodzące z tych samych czasów i z tego samego miejsca, takie przypadki mamy, że właśnie boscy posłańcy znajdujący schronienie, życzliwe przyjęcie u człowieka, u ludzi, obdarzają już nie swoją mocą, tylko boską mocą, dobrem tych, którzy udzielili gościn. A zatem już tak streszczając, mamy tutaj trzech aniołów. Co zatem z interpretacją Rublowa można by było uzupełnić tutaj tę wypowiedź? Oczywiście to się nie kłóci. Anioł nie objawia się dla siebie, by pokazać swoją chwałę. To wszystkie teksty Starego i Nowego Testamentu, które właśnie pokazują spotkanie anioła z człowiekiem, wyraźnie to poświadczają. Anioł nie ukazuje się człowiekowi dla samego siebie, ale po to, by objawić wolę Boga. W konsekwencji samego Boga, tak jest, i udzielić Bożego działania. Tak jest na przykład w scenie zwiastowania. Archanioł Gabriel nie przychodzi, by pokazać samego siebie, by porozmawiać z Maryją, ale by jej właśnie jako boski posłaniec objawić Boga. I to Boga w sposób szczególny, bo tego, który będzie Bogiem wcielonym, który stanie się człowiekiem.
Kolejny telefon, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam z tej strony, Beata z Podlasia. Przepraszam, nie słuchałam całej katechezy, ale może powiem to, co w tej chwili myślę, bo cieszę się, że się dodzwoniłam, nie spodziewałam się. To już najlepsza cząstka, a wracając do wiary Abrahama, to tak sobie myślę, że te nasze czasy to też takie jakby Abrahamowe, ci, którzy słuchają Pana Boga i natchnień Ducha Świętego, pozwalają się prowadzić i wiedzą, doskonale wiedzą, kiedy są na dobrej drodze. Jeśli nawet nie wiedzą dokąd, to wiedzą, że do celu. I są posłuszni tym natchnieniom. Niestety, tak jak ta parada, czy inni ludzie, którzy obrażają Pana Boga swoim życiem i wręcz trudno powiedzieć, że są Jego dziećmi, chociaż są, wierzę, że się nawrócą, ale ci ludzie, którzy nie zastanawiają się nad życiem, to i za Abrahamem by nie poszli, tak jak teraz. Nie słuchają Kościoła, nie słuchają ludzi, którzy chcieliby im pomóc, chcieliby przypomnieć, że tam na końcu drogi jest wieczność i trzeba pomyśleć, jak się teraz żyje. No i może ja już oddam głos, bo jeśli to nie na temat, będę słuchać dalej. Pozdrawiam
bardzo. Z Panem Bogiem, pozdrawiamy gorąco.
Tak, oczywiście bardzo cenne spostrzeżenie. I tutaj pani słuchaczka zaakcentowała, prawda, ten jakby podwójny podział. Ale przypomnijmy sobie taki starotestamentowy tekst. Tekst, który Jan Paweł II wykorzystał w encyklice Veritatis Splendor, a zatem w encyklice o podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła. Otóż papież odwołuje się do księgi Syracha, księgi, która inny tytuł tej księgi to Mądrość Syracha. Jest tam między innymi napisane, że Bóg zechciał pozostawić człowieka w ręku rady człowieka. A zatem, pozostając w nurcie czytań, które wspólnie rozważamy, które będziemy słuchać w najbliższą niedzielę, gdzie widzimy Boga goszczącego u człowieka, Boga, który przynosi jakieś dobro ze sobą, konkretne dobro. Otóż tym największym dobrem oczywiście to jest dzieło zbawcze. To, że mamy przystęp do Boga i możemy żyć w łączności z Nim, zarówno tu na ziemi, jak i również w pełnym wymiarze w Królestwie Bożym. Ale jednocześnie Bóg daje człowiekowi jak inny, bezcenny dar. Dar wolności. Właśnie ten dar wolności sprawia, że inni, że są tacy, którzy przyjmują Boga, jak Abraham. Że są tacy, którzy siadają u stóp Chrystusa, jak Maria, z niedzielnej Ewangelii są pełni zasłuchani. Ale są tacy, którzy wybierają drogi już dalekie, bardzo dalekie od Boga. Można powiedzieć te dalekie strony grzechu, jak ów syn marnotrawny. Ale ten syn wrócił i miejmy nadzieję, że każdy właśnie, kto odczuje, że poszedł właśnie za daleko, że jest w tych dalekich stronach swojego grzechu, opamięta się i wróci. Bo Bóg, który jest miłością, każdego przyjmie, każdego skruszonego przygarnie z powrotem do siebie.
I następny rozmówca, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Wanda, witam serdecznie ojca Piotra i księdza profesora. I
witam
tak
serdecznie.
Myślę, że prawy człowiek to ten, kto postępuje sprawiedliwie i mówi prawdę, swym językiem nie głosi oszczerstw, czyli kto nie czyni bliźniemu nic złego. I właśnie Ewangelia przedstawia nam te dwie siostry. Obie kochają Pana Jezusa. Każda z nich wybrała dobrą cząstkę. Dłonie Maryi, ale i serce, dłonie Marty, ale i serce Marii. I w tych dwóch postawach Jezus ukazuje dwa etapy na drodze naszego rozwoju życia religijnego. Czyli Bogu dać wszystko, na co człowieka stać i otworzyć się na działanie w rozwoju miłości dla bliźniego, w naszym zwyczajnym życiu. Bo świętość nie zależy od okoliczności zewnętrznych, ale od pragnienia serca głodnego Słowa Bożego. A ile jest takich sytuacji w życiu? My pracujemy, a inni odpoczywają, wtedy się buntujemy. I podobnie dla Marty. Praca miała właśnie większe znaczenie niż modlitwa. Ale wtedy udaje się ze tym problemem właśnie do Jezusa. A On mówi, troszczysz się, niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Wystarczy trochę wiary i miłości. I my też przyjmijmy zaproszenie Jezusa, aby zatrzymać się przy Nim, oddać się wyłącznie dla Niego i wypełniać przykazanie miłości. I tak jak na przykład miłosierny Samarytanie. Dziękuję, szczęść Boże i pozdrawiam.
Dziękujemy serdecznie, szczęść Boże.
Bóg zapłać serdecznie za piękną refleksję i przecież piękny komentarz do tej niedzielnej Ewangelii. Właśnie są dwie kobiety, Maria i Marta. Czasami można by było także spojrzeć na ten tekst i spróbować się zidentyfikować, prawda, z którą jedną z tych kobiet. Ale po części z nas, tak patrząc, jest czy powinna być zarówno odrobina Marii, jak i Marty. Tego zasłuchania się w Boże Słowo, ale i także zaangażowania się na rzecz Chrystusa, na rzecz Kościoła. Taki twórczy wysiłek, twórcze starania są bardzo ważne i one są niezwykle budujące, bo one, właśnie wracając do tego drugiego czytania, mogą dopełniać owych braków, udręk Chrystusa dla dobra Kościoła.
Odbieramy kolejny telefon, bardzo prosimy. Proszę bardzo. Nie słyszę. Telefon, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mariusz Zamysza dzwoni. Proszę ojca, no, trudne bardzo, bardzo trudne, za chwilę pomyślałem. Znaczy nie mam czytań przed sobą, prawda, ale wsłuchiwałem się dość uważnie o tej historii Abrahama, o tym dopełnianiu cierpień przez Pawła, prawda, apostoła Pawła i o Marii i Marcie. I tak sobie pomyślałem, że no Jezus tutaj Jezus właśnie gra główną rolę, dlatego że Jezus mówił, że gdy odchodził od nas, nie mówił, że to wy będziecie moimi świadkami, nie? Prawda? I mówił, że jakby nasze życie, nasza rzeczywistość ma się w nim, ma tutaj się utożsamiać, prawda? My mamy utożsamiać tutaj na świecie Jezusa. Przez to, że właśnie, że jakby dopełniamy udręk przez to, że przyjmujemy Go jako umęczonego i zmartwychwstałego, prawda? Jako umęczonego i zmartwychwstałego. I tutaj, tak jak ci apostołowie, którzy siedzieli zamknięci za drzwiami, prawda? I Jezus przychodzi i mówi, pokój wam. I takie dopełnienie, taka radość, prawda? A tutaj to z drugiej strony otwarcie na te Boże posłannictwo Chrystusa, na to, że my mamy i trochę kontemplować, prawda? Mamy być trochę jak ta Marta i mamy być trochę jak ta Maria, mamy trochę kontemplować, czyli nie bardzo się troszczyć, bo przecież no, Jezus mówi, ja jestem światłością świata. I zresztą mówi, że no, te czasy są czasami ostatecznymi, prawda? Są czasy od narodzin Jezusa. One są ostateczne, ale i one nam wnoszą jakby obecność, prawda? Samego Jezusa. No tutaj trudno się wyrazić. To mi chodzi o to, że no, że poznajemy, prawda? Tak jak Jezus mówi, poznajemy te czasy ostatnie, tę pogodę, prawda? Rozpoznajemy, bo ma padać deszcz, ma być wiatr, nie, prawda? A czasów, znaków czasu nie poznajemy. A znakiem czasu jest światłość, jest osoba. I tutaj pewnie tutaj mamy być otwarci. Tutaj właśnie tym może obraz Rublowa dużo przedstawia właśnie. No i tam Marta i Maria. A dopełnienie pewnie tutaj to jako posłanie apostołowie, prawda? Mamy dopełniać tych udręk Jezusa, czyli mamy Chrystusa, mamy być tutaj tacy Jezusowi na ziemi, nie? Mamy przyjąć to, co słuszne, co jest światłością, co jest osobą. No na to mamy być otwarci. Pewnie trochę tak zaangażowani do pracy, prawda? No to nad tym, żeby po prostu być w tym posłaniu. Może tak. No ja głębiej chciałem, ale to tutaj trochę jestem podmurowany. Temat jest mocno trudny, ale da się wyjaśnić. Trzeba by chwilę, prawda, trochę tak, no trudno jest, no.
Dziękujemy serdecznie tak. Panu.
Dziękuję. Tak, ale chyba pytania, prawda, nie było, więc...
Refleksja.
Bardziej tak. Taka refleksja i komentarz do czytań.
Odbierzemy kolejny telefon, bardzo proszę. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, prosimy. Szczęść bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus i Maryja zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałbym tylko zwrócić uwagę, Mariusz z Gdańska mówi, na taką sprawę, że przyjście Pana Jezusa jest jakby wielkim świętem i tutaj ja bym nawiązał do Świąt Wielkiej Nocy i Świąt Bożego Narodzenia, gdzie świętujemy, może nie świętujemy, ale niektórzy świętują raczej święto stołu niż święto przyjścia Pana, Jego obecności. I tutaj bym tak chciał zwrócić uwagę na to, że Pan mówi, że kiedy On przychodzi, to trzeba się zwrócić na Niego, Jego mieć w centralnym punkcie, a niekoniecznie to, żeby przestać być pracowitym, gdzie w innym miejscu mówi, przypatrzcie się mrówkom, przypatrzcie się pszczołom. Że właśnie chodzi głównie o te momenty, kiedy najważniejsze momenty, kiedy przychodzi Pan Jezus, kiedy się rodzi, kiedy jest zmartwychwstanie Pana Jezusa, żeby wtedy całą uchwalić na Niego. Dzięki. Z Bogiem.
Dziękujemy. Z Bogiem. Odbierzemy następny telefon. Prosimy bardzo. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica.
Teraz zawsze.
Bardzo serdecznie pozdrawiam ojca i księdza profesora. I chciałam, Halina z Łodawy, przepraszam, nie przedstawiłam się. Chciałam króciutką refleksję wypowiedzieć, kiedy tak słuchałam. I odnośnie jednego zwrotu. Pan Jezus mówi... Marta się zwraca, Panie, czy Ci to obojętne? Te słowa już słyszeliśmy wcześniej, podczas burzy na morzu, kiedy grozi zatopienie łodzi. I dopiero wtedy, kiedy nie ma już ratunku, zwraca się jeden z uczniów, Panie, czy Ci to obojętne. Jezus natychmiast reaguje. Podobnie w tym przypadku. Marto, Marto, reaguje. Ale czeka. I to jest właśnie chyba ta nasza droga. Zwróć się do mnie. Jestem zawsze z Tobą, przy Tobie. I ze mną nie zginiesz. To tyle. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękujemy.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Bóg zapłać. Tak, cenne też zwrócenie uwagi. Chrystus, tam gdzie już nie ma, prawda, tak niektórzy właśnie zwracają się do Chrystusa. Mamy takie powiedzenie w języku polskim, jak trwoga to do Boga. Ale o Bogu należy zawsze pamiętać. I w chwilach tego szczególnego jakiegoś niebezpieczeństwa, niedostatku, ale także i w chwilach radości.
Telefon, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria ta Dziewica, mówi
Rafał. Teraz i zawsze.
I ja właśnie chciałbym poruszyć ten tą kwestię, że Bóg objawia się pod różnymi postaciami. Tutaj w wypadku Abrahama trzech wędrowców, ale nie tylko, bo w Starym Testamencie Bóg się objawiał i Mojżeszowi i objawiał się w trakcie przeprawy przez pustynię w postaci obłoku. Także tam, gdzie Bóg chce objawić swoją wolę, wybiera różne postacie. Również objawienie woli Boga, objawieniem woli Boga była działalność Jezusa Chrystusa, który mówił zawsze, że nie moja, lecz Ojca wola niech się stanie. A Bóg nigdy sam w całości człowiekowi się objawić nie może, gdyż Stary Testament mówi, człowiek by taki pomarł, gdyby mu się Bóg ukazał. A Bóg dla nas to jest miłością. Także miłość nie jest w jakiś sposób postacią może być wola Boga, a miłość to jest coś, co Bóg objawia człowiekowi w całości. Nigdy człowiek tego nie może doświadczyć, chyba że po śmierci. Bóg zapłać. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Nie, myślę, że jednak, bo w naszym życiu doświadczamy jak najbardziej Bożej miłości, Jego ogromu miłosierdzia, wręcz przede wszystkim sakrament pojednania z Bogiem, to wyraz wielkiej Bożej miłości do każdego z nas.
Podzielić tym, bo tak widzę, że to jest w namiocie słowa, więc czy Magdalena Sokowa. Więc zwróciłam uwagę na tą możliwość rozważania Słowa Bożego. I tak powiązałam to właśnie z tą ucztą eucharystyczną, którą rzeczywiście przeżywam, no staram się przynajmniej przeżywać w każdą niedzielę. I faktycznie jest to uczta wspaniała, ale jest i dialog. Ja się bardziej odnajduję właśnie w tym Abrahamie, który faktycznie czeka na to wypełnienie się obietnicy, bo tak jak ksiądz profesor powiedział, mamy dużo tych obciążeń, różnych zabiegania i tak często właśnie bardziej może przeważał Marta niż Maria. Ale chciałam prosić o takie lekkie wyjaśnienie, bo tak powiązałam tych trzech ludzi, których ksiądz profesor tłumaczył jako wysłanników Bożych, jako posłańców funkcji aniołów. I faktycznie tak skojarzyłam sobie, że Pan Bóg posyła, bo pierwszy z tych ludzi, jak gdyby Archanioł Gabriel, który przynosi Abrahamowi dobrą nowinę. On mówi, będziesz miała syna, darok was odwiedzę. I w ten sposób Archanioł Rafael leczy ich smutek tego małżeństwa. I oni idą dalej i jeszcze Pan Bóg pokazuje zwycięstwo nad złem, bo tak jak żyje tą sytuacją, jaką każdy z nas przeżywa w ojczyźnie, to widzę, że jest tylko jedna możliwość faktycznie, któż jak Bóg. Dlatego bardzo proszę ustosunkowanie się, żeby może ja źle myślę, może niewłaściwie.
Tylko proszę komentarz. Jeszcze raz pytanie, bo nie bardzo zrozumiałem. Treść pytania, jeśli można.
Proszę?
Treść pytania bym poprosił, bo nie bardzo...
To znaczy mnie chodzi o to, czy można kojarzyć tych wysłanników jako ludzi, jako trzech archaniołów, Gabriela, Rafała i Michała.
Ci aniołowie, archaniołowie pojawiają się w literaturze biblijnej jak najbardziej, tylko już znacznie późniejszego okresu, prawda? Michał pojawia się w księdze Daniela, Rafał w księdze Tobiasza, Również Gabriel też u progu u kresu Starego Testamentu i u progu Nowego Testamentu. To znaczy, po części ja widzę, że już tak wyczułem, że pani tą interpretację jak najbardziej, pewnej takiej interpretacji dokonała, prawda, akcentując w przypadku tych trzech postaci, które ukazały się Abrahamowi, rolę archanioła Rafaela, którego imię można tłumaczyć jako Bóg leczy. I rzeczywiście on przychodzi i leczy to niepłodne małżeństwo z ich największego dramatu, wprowadzając radość. Tylko że myślę, że bezpośrednio dla autora biblijnego Księgi Rodzaju, tego 18 rozdziału, jeszcze idea owych archaniołów z imionami i z przypisanymi im rolami. Właśnie Bóg leczy, któż jak Bóg w przypadku Michała, bo to imię Mikael, prawda, któż jak Bóg, objawiające zawsze chwałę zwycięstwa, jeszcze jest raczej dla autora Księgi Rodzaju nieznane, jest odległe. Ale z kolei patrząc przez pryzmat już całego orędzia biblijnego, rzeczywiście analogie są czytelne i takie analogie można oczywiście z pewną ostrożnością przeprowadzać.
I kolejny telefon, witamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Ksiądz Jacek z Warszawy, bardzo pozdrawiam moich współbraci kapłanów, księdza profesora i księdza doktora Piotra, ukochanego. Tekst świętego Pawła jest mi bardzo bliski. Cieszę się, że właśnie na tę niedzielę on przypada, bo kiedy patrzę na cierpienie czy umieranie dziecka, wtedy właśnie posługuję się tym tekstem, że to dzieciątko po prostu dopełnia cierpień Chrystusa dla dobra jego Kościoła. I wtedy przychodzi mi na myśl to, co napisała w swoim dzienniczku święta siostra Faustyna, kiedy pytała wprost Jezusa Miłosiernego, dlaczego cierpią i umierają dzieci. Wtedy otrzymała odpowiedź. Pan Jezus był bardzo wzruszony, miał łzy w oczach i powiedział: bo jeszcze one utrzymują ten świat w istnieniu. To głębokie słowo. Bardzo często mówię rodzicom w takiej sytuacji, że to już nie jest Michałek, Ania czy Grześ, to już jest Pan Jezus. A nasza rola jest po prostu wybrania tej najlepszej cząstki, czyli po prostu odniesienia do Boga. To, co jeden z takich misjonarzy wspaniałych francuskich w Wietnamie, kiedy konał w końcu XIX wieku, napisał w liście do swojego ojca, że człowiek jest jak kwiat, którego Bóg zrywa wtedy, kiedy zechce. I zakończył ten list tak pięknie: do zobaczenia w niebie. Czyli po prostu musi być ta nadzieja chwały, o której tak pięknie ksiądz profesor dzisiaj nam powiedział, bo bez tego byłaby beznadzieja, czyli rozpacz. I myślę, że ludzie wierzący tym tekstem i tą najlepszą cząstką muszą się jakoś przejąć i obudzić w sobie żywą wiarę, która zawsze rodzi i nadzieję, a wiara i nadzieja zawsze zaplają serce miłością. Tą miłością, która nie ustaje i wszystko przetrzyma. To taka moja króciutka refleksja. Bardzo dziękuję za ten komentarz, który i mnie się przyda na najbliższą niedzielę w homilii. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, szczęść Boże.
Bóg zapłać, a my po stokroć dziękujemy za niezwykle piękną, wzruszającą refleksję. O śmierci można powiedzieć w sposób pewny to, że zawsze przychodzi za wcześnie. Jednak kiedy umiera dziecko, bo wtedy zawsze pozostaje jakiś wielki dramat i rozpaczliwe pytanie, dlaczego? Potrzeba rzeczywiście silnej wiary, taką, jaką tu słyszeliśmy od księdza, bo z tym, jak rozumie, ksiądz spotyka się, może miejmy nadzieję, że nie na co dzień, ale dosyć często przez pracę w hospicjum. Ale właśnie, nadzieja nadzieją zawsze, chociaż to w obliczu śmierci, zwłaszcza śmierci dziecka, jest trudno czasami może wypowiedzieć do końca poprzez ściśnięte serce, ale nadzieją zawsze jest Chrystus. Człowiek zawsze jakoś próbował wytłumaczyć sens cierpienia, czy nadać cierpieniu sens. Były różne próby, prawda? Zwłaszcza na tym gruncie filozofowie francuscy egzystencjaliści czyni najrozmaitsze rzeczy, ale kończyły się te odpowiedzi najczęściej jednym. Cierpienie jest absurdem. A właśnie Chrystus jest tym, który, czemu w ludzkim mniemaniu, nawet jeżeli to nazwiemy absurdem, nadaje sens, więcej, nadaje chwałę. Otwiera drogę do przebywania razem z Nim. Na taką drogę, którą On sam przeszedł. A przecież to była droga cierpienia.
Jeszcze jeden telefon, bardzo prosimy.
Niech będzie rozumiany Jezus Chrystus. Serdecznie pozdrawiam księży i dziękuję księdzu profesorowi za takie uwydatnienie bardzo ważnej rzeczy i może trochę takiej zapomnianej, że Pan Bóg chce do człowieka przyjść. Przychodzi w Starym Testamencie, przychodzi Chrystus na świat, rodzi się, prawda, z człowieka. I ta refleksja jakoś może była trochę mało uwydatniana, czy w historii chrześcijaństwa różnie zauważana, bo początki chrześcijaństwa, prawda, to oczekiwanie Chrystusa, przyjścia ponownego paruzji, później koncentrowanie się trochę na jakimś, na odpowiedzi człowieka, na jakimś aktywizmie, moralizmie i tak dalej. I teraz taka właściwie takie pytanie, czy na ile odbiór miłości, dobroci, przyjścia Pana Boga do człowieka przez człowieka jest ważny w pobożności, w stosunku do Pana Boga, no bo skoro mogą być różne interpretacje, prawda, i położenie nacisku na różne sprawy, no więc to wpływa też na nasz stosunek do Pana Boga, czyli konkretyzując, zaakcentowanie tego, że na początku Pan Bóg przychodzi, a my przyjmujemy ten jego dar, tak jak w tym dokumencie Komisji Watykańskiej Biblijnej, Biblia Morale, że moralność to jest odpowiedź człowieka na dar. Serdecznie pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo, szczęść Boże.
No, przede wszystkim gratuluję oczytania i zwracania uwagę na dokumenty Papieskiej Komisji Biblijnej. One są niezwykle ważne, a niestety nie są tak szeroko znane jak na przykład dokumenty encykliki papieskie. Dokument Biblia a moralność jest ostatnim dokumentem Papieskiej Komisji Biblijnej. Bardzo ważnym i godnym przeczytania. Rzeczywiście, chrześcijaństwo, przede wszystkim sam tekst Pisma Świętego, to co starałem się wykazać na początku, dokonuje tego przewrotu. Bardzo często wydaje nam się, że to my idziemy do Kościoła, czyli do Pana Boga. Że to my idziemy na pielgrzymkę, a więc do sanktuarium maryjnego, czy innego sanktuarium. Że to my w konsekwencji w ten sposób odwiedzamy Boga. Nie, to Bóg do nas przychodzi. A w jaki sposób przychodzi? Posłużę się pewnym przykładem z książki stanowiącej takie pewne zamyślenia, refleksje, ale zawsze w oparciu o konkretne sytuacje z życia. Książki Żyć Ewangelią, napisanej przez Dom Helder Camara, biskupa, który był zaangażowany na rzecz biednych. Sprzedał swój pałac biskupi, sprzedał swoje insygnia biskupie, zamieszkał w zakrystii nad kościołem po to, żeby mieć środki dla swoich biednych parafian, dla swoich diecezjan. I kiedyś właśnie wspomina w swojej tej książce opowiada taką historię. Rozważa 24 rozdział Ewangelii Łukaszowej, drogę uczniów do Emaus. I mówi, jakżeż rzeczywiście oni nie mogli, jakżeż nie rozpoznali Chrystusa, przecież tyle z Nim przebywali, rozmawiali, On ich nauczał. Teraz przychodzi do nich po owych 3 dniach, przecież to powinni o tym pamiętać, a oni go nie rozpoznają. I w tym momencie rozlega się pukanie do drzwi. Dom Helder Camara podchodzi, otwiera i widzi człowieka, który uśmiecha się i oczekuje o wsparcie. Biskup zawsze był przygotowany na takie spotkania, wyjmuje jakieś pieniądze, daje, ale pobłogosławił go, uśmiechnął się, zamknął drzwi i czym prędzej myślał, żeby czym prędzej wrócić na klęcznik i dalej do medytacji. Ale właśnie kończy to opowiadanie w ten sposób, że jeszcze zanim uklęknąłem, to właśnie pomyślałem, to zachowałem się dokładnie jak owi uczniowie z Emaus. Nie rozpoznałem Chrystusa, który do mnie przyszedł. Chciałem go jak najszybciej zbyć, do tego, by wrócić to, co stanowi moje zajęcie, to, co stanowi moją wizję o Chrystusie, o owych uczniach. A nie zatrzymałem się i nie pobyłem, nie spędziłem czasu razem z tym, który z Chrystusem, z tym człowiekiem, poprzez którego Chrystus do mnie przyszedł. Musimy o tym właśnie pamiętać. Chrystus nie poszukuje spektakularnych gościń w naszym życiu. Chrystus przychodzi do nas bardzo często w cichości i pokorze. To, co słyszeliśmy w ostatnim czasie w liturgii dnia codziennego, w czytaniach codziennych. Jest cichy i pokorny sercem. I właśnie w cichości i w pokorze do nas przychodzi. I tak mamy go odkryć.
Kończy się nasza audycja. Słowo podsumowania.
Tak, bardzo serdecznie dziękujemy za te wszystkie telefony, bardzo cenne, od słuchaczy. Na koniec, żeby już podsumować, streścić całość, zadajmy sobie pytanie, jaka powinna być nasza odpowiedź wobec Chrystusa, który przychodzi do nas i pragnie zagościć w naszych sercach. Abrahamowa gonitwa czy krzątanina Marty nie pasuje do spokoju, jaki emanuje z ikony Rublowa. Piękno i harmonia nakazują wręcz, aby zatrzymać się i trwać razem z tymi niezwykłymi postaciami, to znaczy z samym Bogiem. Maria z dzisiejszej Ewangelii jest doceniona i pochwalona za obranie dobrej części. Widzimy ją jako uczennicę Jezusa. Usiadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. Jest cała pokornie zasłuchana w dobrą nowinę. Jej postawa nie ma nic z przywary, jakoby była nauczona nic nie robienia w życiu. Przeciwnie, w tej codziennej krzątaninie umie wybrać to, co w danym momencie jest właściwe i najlepsze. Goszczącemu u niej Jezusowi oddaje samą siebie. Nie jedzenie, nie jakiś obiad. Podchodzi blisko, najbliżej jak można. I w ten sposób wchodzi w ową orbitę miłości, udzielając gościny tak jak na ikonie Rublowa. I to jest prawdziwa uczta, w której także i my mamy trwać. Bardzo serdecznie dziękuję za to biblijne spotkanie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Wiem także, że niektóre osoby w jakiś sposób mnie powiadomiły, że będą słuchać tą audycję, więc wszystkich swoich znajomych też bardzo serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, a gościem naszej audycji był ksiądz dr Mariusz Szmajdziński, wykładowca Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu.